Magda Lasota, podróżniczka, fotografka, autorka książki W cieniu Everestu, opowiada dziś o swojej wyprawie w Himalaje. Na wysokości ponad 5000 metrów spędziłaś kilka tygodni, obserwując życie tych, którzy wybierają się w najwyższe góry świata. Chcą zdobyć najwyższe szczyty, w tym najwyższą górę świata, czyli Everest. Zrobiłaś przepiękne zdjęcia, które możemy zobaczyć w książkach. No i mam nadzieję, niebawem zobaczymy je także podczas kolejnych spotkań, jeśli ten 2021 rok pod tym względem będzie dla nas łaskawszy. Ale Magda, chciałam dopytać cię właśnie o te spotkania i o ludzi, bo poznałaś bardzo różne osoby, naprawdę z całego świata, wśród których byli ci pragnący zdobyć Everest, ale nie tylko. O tych ludziach piszesz w swojej książce, ale zdradź może kilka ciekawych spotkań, ciekawych historii już teraz.
Dla mnie przede wszystkim właśnie taką niedocenioną grupą pod Everestem, o której się nie mówi, no to byli Sherpowie, czyli ci, dzięki którym wejście na Everest w ogóle jest możliwe, bo to oni przygotowują górę do wspinaczki, później pomagają się swoim klientom wspinać. I myślę, że te historie są ciekawe, bo historie wspinaczy my poniekąd znamy, dużo ludzi chwali się właśnie wejściami na Everest, dużo ludzi pisze książki o tym, ale wydaje mi się, że to właśnie te historie Sherpów są najciekawsze. No,
historie ludzi, którzy zawodowo się wspinają, pomagając innym i na przykład nie tylko dbając o nich na co dzień, ale też niosąc ich wielkie plecaki i też Sherpowie, pośród których są tacy, którzy byli już nawet kilkanaście razy na Everestie.
No właśnie, bo w zachodnim społeczeństwie mówi się, że ktoś jest bohaterem, na przykład jeżeli na Everest wszedł raz, powiedzmy. Rzadko znamy ludzi, którzy weszli więcej niż raz. Natomiast Sherpowie wchodzą po kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt razy. No i właśnie oni, o nich nadal się za mało mówi. I ja chciałam też tak oddać sprawiedliwość tej grupie i powiedzieć właśnie o nich też dużo, o tym, że żadne komercyjne wejście w sezonie wiosennym na Everest nie byłoby możliwe. No i są między nimi właśnie też rekordziści, Kamil i Sherpa, który w 2019 roku stanął 24 raz na Everestie, pobijając swój własny rekord sprzed tygodnia, bo tydzień wcześniej stanął 23 raz, a rok wcześniej 22. Czy jego brat, na przykład Lakparita Sherpa, który 17 razy stanął na Everestie, już się na Everest nie wspina, bo już nie chce ryzykować życia. Jest kierownikiem bazy dla jednej z agencji, który był świadkiem wszystkich najważniejszych wydarzeń pod Everestem. To było bardzo ciekawe spotkanie, bo on wspinał się w słynnym 96 roku, czyli wtedy, kiedy wspinał się Krakauer i napisał o tragedii z tamtego roku. W 2014, kiedy zawalił się Icefall i pogrzebał kilkunastu Sherpów. W 2015, kiedy było trzęsienie ziemi w Nepalu, wspinał się z wieloma osobami, które weszły na Everest, na przykład jako pierwsze z danego kraju, czy jako pierwsze małżeństwo z danego kraju. Więc on naprawdę, naprawdę bardzo dużo się pod tym Everestem naoglądał i on ma mnóstwo ciekawych historii do opowiedzenia. Ja oczywiście nie mogłam poświęcić mu połowy książki, bo chciałam o wielu osobach napisać, ale myślę, że to jest osoba, o której warto by było napisać więcej.
Piszesz o tym też, że można zauważyć, rozpoznać, kto bardziej przejmuje się tobą, która agencja rzeczywiście szczególnie dba o ciebie i można sobie na przykład też wybrać Sherpów do pomocy, takich asystentów, którzy będą tylko dla ciebie, czy takiego asystenta, który będzie tylko dla ciebie, czy to po prostu agencja przeznacza, jak to wygląda?
Właśnie to tak nie do, to wygląda trochę tak, że właśnie w danej agencji jest jakaś liczba wspinaczy, jest jakaś liczba Sherpów. I podczas trekkingu do bazy i podczas pierwszych rotacji Sherpowie i kierownik agencji przyglądają się tym wspinaczom i oceniają ich szanse. Oni oczywiście niczego jeszcze nie tak ostatecznie nie oceniają, czy komuś się uda, czy nie. Natomiast wiedzą mniej więcej, ile kto potrzebuje pomocy i jak bardzo doświadczonego i jak bardzo silnego Sherpy będą potrzebować. I wtedy po jakimś czasie od przyjścia do bazy następuje taki, u nas to był taki dosyć uroczysty dzień w mojej agencji, czyli takie przyporządkowanie wspinaczy do Sherpów. No i oni wtedy łączą się w pary i wiedzą, że w takiej właśnie parze, a nie innej będą szli na szczyt. Natomiast w niektórych agencjach jest tak, że z jednym wspinaczem może wspinać się dwóch Sherpów, nawet trzech Sherpów. Wtedy taki wspinacz naprawdę jedyne, co musi robić, no to iść na szczyt, co nadal jest bardzo trudne.
No właśnie, jest trudne, bo co? Bo wysokość, brak tlenu, bo strome podejście.
No tak naprawdę wszystko. Jest to olbrzymi, olbrzymi wysiłek fizyczny. Różnie się mówi o tym Everestie, że właśnie wystarczy mieć pieniądze, żeby wejść na szczyt, że każdy może wejść na szczyt. No to nie jest prawda i ja nie chcę w ogóle takich informacji powtarzać, bo na Everest trzeba wejść, jest to samemu, nikt nas tam nie wniesie, kolejna taka powtarzana nieprawda. Jest to nadal najwyższa góra, czyli po prostu ten wysiłek jest długi też bardzo, bo po prostu wchodzi się na szczyt wiele godzin. Sama tak szczytowa oczywiście trwa powiedzmy kilkanaście godzin, natomiast od wyjścia z bazy do zejścia do bazy mija nawet tydzień. I to jest tydzień na bardzo dużych wysokościach, na których po prostu organizm się nie regeneruje i ciężko jest odpocząć. Więc jest to po prostu olbrzymi, olbrzymi wysiłek fizyczny. No technicznie, jeśli chodzi o wspinaczkę, no mówi się, że Everest nie jest najtrudniejszy pod tym względem. A mimo to ludzie nadal na nim giną i nie giną też na nim bez powodu.
Magda, powiedziałaś, że zdjęciami w swojej książce też chcesz przypomnieć o szerpach. Dzięki nim wspinamy się na najwyższe góry świata. My tym mianem określamy po prostu tragarzy, tych, którzy pomagają z plecakami, z ładunkami wejść na najwyższe góry. Ale dodajmy, że ta nazwa pochodzi od plemienia, które tam żyje.
Bo ta nazwa jest... Ona funkcjonuje w dwóch kontekstach. Przede wszystkim jest to właśnie plemię zamieszkujące Himalaje, Nepalu i Tybetu, te wyższe partie i to są właśnie Szerpowie, ale też potocznie Szerpą określa się Nepalczyka, to nie musi być wtedy Szerpa z plemieniu Szerpów, to może być wspinający się Nepalczyk, który po prostu pomaga swoim klientom wejść na szczyt. Natomiast to nie są tragarze wcale. Ich praca nie polega tylko na tym, żeby coś wnosić dla klienta. Oczywiście oni, jeżeli klient tego potrzebuje, niosą jego rzeczy bądź butle z tlenem i stawiają namioty w powyższych obozach, ale oni też technicznie się dobrze wspinają. W większości oczywiście są, tak jak wszędzie, też niedoświadczeni wśród nich wspinacze i pomagają wspinaczom wejść na szczyt, asekurują ich, pilnują ich, dbają o ich zdrowie i o ich dobro. Oni mają tak naprawdę bardzo dużą odpowiedzialność i bardzo dużo zadań. I na pewno byłoby niesprawiedliwe powiedzieć, że to są tragarze, to są po prostu wspinacze, którzy nie dość, że sami wchodzą na szczyt, to jeszcze na ten szczyt wprowadzają swoich klientów.
Nie wszyscy Szerpowie są tymi wspinaczami, chociaż jest to bardzo opłacalny zawód w tamtej części świata. Ciekawa jestem, czy poznałaś ich rodziny.
Nie miałam takiej okazji. Rzeczywiście, ja poznałam rodzinę szefa mojej agencji, ale nie miałam takiej okazji. Może rzeczywiście ciekawie kiedyś by było poświęcić uwagę tylko im. Ja oczywiście jadąc tam, to był taki przegląd bardziej i ludzi, i historii, ale może rzeczywiście, gdybym się miała właśnie skupić na jednej z grup bardziej, no to byliby to Szerpowie i wtedy chętnie poznałabym ich rodzinę, odwiedziła ich w ich wioskach i dowiedziała się o nich więcej.
O, widzisz, może klaruje ci się cel kolejnej wyprawy, Magda?
Bardzo możliwe.
W książce opisujesz, jak wygląda to życie w bazie. Ja zapytam jeszcze, jak ty zostałaś przyjęta przez innych, gdy podchodziłaś, rozmawiałaś, wypytywałaś, gdy robiłaś zdjęcia, prosiłaś o pozowanie.
Najczęściej to byłam przyjmowana z otwartymi ramionami. Kilka razy zdarzyło mi się dosłownie, że ktoś odmówił, że ktoś nie chciał rozmawiać. Natomiast ja miałam takie wrażenie, że ludzie rozmawiają z przyjemnością, że oni chcą się dzielić swoją historią. Z jednej strony dlatego, bo w bazie nie ma wielu atrakcji, nie ma wielu rozrywek. Dużo czasu spędza się na czekaniu na ten kulminacyjny moment, czyli na atak szczytowy. Jeżeli ktoś chce z nami porozmawiać, jeżeli pojawi się jakaś nowa twarz, ktoś, kto ma jakieś informacje może ciekawe też na temat tego, co się dzieje w innych obozach, no to tacy ludzie właśnie witają taką osobę z otwartymi ramionami i chętnie rozmawiają, a z drugiej strony też dlatego, że oni chcą się podzielić swoją historią, bo to też jest coś takiego, że ich historia zaistnieje dopiero w momencie, kiedy oni ją opowiedzą, kiedy ktoś ją usłyszy, kiedy ktoś ją przekaże dalej. Inaczej by była tylko ich historią, a w ten sposób ona zyskuje życie. Ja mam takie wrażenie, że dzięki temu, że zostanie spisana, opowiedziana dalej, to ona nabiera wtedy większego znaczenia i takiej realności.
Te opowieści, te historie, historie konkretnych osób, szerpów, wspinaczy, ich pragnienia, ale i codzienność właśnie w bazie pod Everestem. Magda Lasota zaobserwowała, sfotografowała i opisała w książce W cieniu Everestu, którą Państwu serdecznie polecamy. Magda, rozmawiamy na antenie Radia Lublin, więc jeszcze o jedną rzecz Cię dopytam, która jest obecna w Twojej książce, a więc o dźwięki. Co słychać w Himalajach? Co słychać w bazie pod Everestem?
W bazie pod Everestem słychać przede wszystkim helikoptery. W bazie pod Everestem jest bardzo głośno, też dlatego, że właśnie na małej przestrzeni jest mnóstwo osób, więc rozmowy nie cichną, dźwięki gotowania dochodzące z kuchni, prysznica i rozmów nie cichną. Natomiast nad bazą cały czas krążą helikoptery, bo w ten sposób między innymi dostarczane są do bazy różne towary, które są tam potrzebne. W ten sposób ludzie się wydostają z bazy, niektórzy się też dostają w ten sposób do bazy. Ten dźwięk helikopteru jest takie też dosyć uciążliwe, tam ciężko jest odpocząć, bo ten szum towarzyszy nam właściwie od rana do wieczora, ale też słychać lodowiec i to jest też takie przejmujące, słychać pękający lodowiec, słychać lawiny. Ja to znosiłam nie najlepiej, ja w nocy bardzo się bałam tych odgłosów, zwłaszcza po tych wszystkich tragediach, które się w bazie wydarzyły i po prostu bałam się, że jedna z lawin może się okazać dla nas śmiertelnie niebezpieczna.
No tak się na szczęście nie stało, ale pewnie różne lęki mogą towarzyszyć nam podczas takiej wysokogórskiej wyprawy i to jest coś naturalnego. I może nawet dobrze, że one się pojawiają pod warunkiem, że nie zamykają nas w sobie i nie paraliżują nas.
Tak, też trzeba się z tym w jakimś sensie pogodzić, też wielu przewodników doświadczonych, którzy pod Everestem pojawiają się co roku przez kilkanaście lat, mówią, że jeżeli ktoś już się na to decyduje, jeżeli ktoś tam jest, jeżeli ktoś się wspina, no to musi to zaakceptować, musi się z tym pogodzić, bo strach tak naprawdę niczego nie zmienia, a tylko pogarsza sprawę, bo paraliżuje, bo ktoś, kto się boi, popełnia więcej błędów i tak naprawdę nie dość, że zmniejsza swoją szansę na szczyt, to jeszcze zagraża swojemu bezpieczeństwu.
Strach nie, ale szacunek wobec jednak wysokości, wobec gór, tak, jest obowiązkowy.
Tak, zdecydowanie, tak. Trzeba doceniać góry i trzeba pamiętać, że tak naprawdę to one mają nad nami przewagę.
Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i bardzo gratuluję Ci książki, którą Państwu, naszym słuchaczom polecamy, W cieniu Everestu.
Bardzo dziękuję.
Magda Lasota, gość Radia Lublin, a cała rozmowa już niebawem do odsłuchania na stronie internetowej Radia Lublin i w aplikacji Spotify. Proszę szukać Podróży Małych i Dużych.